Drodzy uczestnicy dzisiejszego nabożeństwa Gorzkich Żalów, zgromadzeni zarówno w tej świątyni, jak i łączący się z nami we wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Maryja. Niemodni jesteśmy z tymi gorzkimi żalami. Jakby trochę niewspółcześni, niepasujący do dzisiejszego świata. Bo dzisiaj ktoś, kto przyznaje się, że czegoś w życiu żałuje, jest stawiany na przegranej pozycji. Jest uważany za słabe usza i nieudacznika. We współczesnej kulturze społecznej lansowany jest inny model człowieka. Człowieka z dyżurnym uśmiechem na ustach, zawsze zadowolonego z siebie, nawet jeśli nie ma ku temu obiektywnych powodów. Własne niedociągnięcia i ewidentne błędy często zakrywa się butą i arogancją. Czyż nie taki przykład idzie dzisiaj z góry? Od tych, którzy chcą rządzić naszym życiem i naszym myśleniem? W ostatnich dniach media tak zwanego głównego nurtu kreują na bohaterkę pewną wiekową już panią, która nie tylko nie żałuje, że zabiła dwoje swoich nienarodzonych dzieci, ale jeszcze z tym się obnosi przed kamerami i w gazetach. Wcześniej na bohatera wykreowano człowieka, którego głównym chyba dokonaniem było paradowanie po mieście w koszulce z napisem „Nie płakałem po papieżu”. W teleturniejach ci, którzy odpadają z gry, na oczach milionów widzów schodzą ze sceny z obowiązkowym uśmiechem, bo tak przewiduje scenariusz. Dzisiaj nawet piłkarze po kolejnych głupio przegranych meczach niczego nie żałują i nie mają sobie nic do zarzucenia. A my? A my jakby na przekór modom znowu gromadzimy się w Wielkim Poście w kościołach, aby się łączyć w gorzkich żalach. Nie dlatego, jakobyśmy byli urodzonymi cierpiętnikami, ale dlatego, że my mamy w sobie tę moc, aby zmierzyć się z prawdą i aby od prawdy nie uciekać. Mówił bowiem Chrystus: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Psychologowie twierdzą, że pierwszym znakiem przezwyciężania w sobie grzechu i słabości jest to, kiedy potrafimy o tym mówić. Kiedy potrafimy mówić o swoim grzechu i powiedzieć prosto w oczy innym: tak, to był w moim życiu błąd. Tak zrobił przecież święty Augustyn w swoich wyznaniach. Nie chwalił się swoim grzechem. Nie usprawiedliwiał swojego grzechu. Nie nazywał grzechu dobrem ani prawem człowieka. Nie pisał, że był młody i musiał się wyszumieć. Ale pokazując to, z czego Bóg go wyzwolił, świadczył o swoim, o Bożym miłosierdziu. Tak, świadczył o Bożym miłosierdziu również swoim grzechem. A jego żal wyrażał się w słowach: późno cię ukochałem, miłości tak dawna i tak nowa. Późno cię ukochałem. Przypatrzmy się zatem tej miłości, którą chyba każdy z nas ukochał za późno albo za mało. Ciągle za późno i ciągle za mało. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, śpiewamy w gorzkich żalach. Te słowa dobrze wyrażają sens naszego nabożeństwa. W filmie Mela Gibsona „Pasja” jest taka wzruszająca scena, jak w chwili śmierci Chrystusa na krzyżu z wyżyn zasnutego chmurami nieba spada na ziemię jedna łza. Łza Ojca. kiedy pada u stóp krzyża, powstaje trzęsienie ziemi, a słońce ulega zaćmieniu. Śladu tej łzy nie znajdziemy w Piśmie Świętym, ale jest ona doskonałym obrazowym takim zilustrowaniem udziału całej Trójcy Świętej w dziele naszego zbawienia. Często grozi nam bowiem pokusa patrzenia na ofiarę Jezusa Chrystusa z punktu widzenia czystej sprawiedliwości. Bo na mocy przymierza Boga z Abrahamem każdy grzech człowieka musiał być odkupiony krwią. Bo krew oznaczała życie i chodziło o podkreślenie, że grzech niszczy życie. W praktyce jednak, jak to podkreśla ksiądz profesor Chrostowski, było tak, że to ludzie grzeszyli, a cierpiały z tego powodu zwierzęta. To ich krew była składana na ołtarzu w przebłagalnych ofiarach. Samo przyjmowanie tych zastępczych ofiar było ze strony Pana Boga znakiem Jego miłosierdzia. Ale krew kozłów i cielców, jak napisał autor listu do Hebrajczyków, nie mogła przecież ostatecznie przywrócić człowieka Bogu. Zwłaszcza, że te zwierzęce ofiary szybko uległy jakiejś alienacji, jakiemuś zwyrodnieniu. Bo przecież czym innym było ofiarowanie za swój grzech baranka, którego się osobiście wykarmiło i którego się osobiście doglądało, z którym człowiek się zżył. Tak jak starsi ludzie samotni zżywają się z jakimś domowym zwierzątkiem. Staje się domownikiem wręcz. I ofiarowanie takiego zwierzątka kosztuje. To jest wyrwanie sobie czegoś z serca. A zupełnie czym innym jest przyprowadzenie do ołtarza zwierzęcia, które dopiero co zostało zakupione na świątynnym dziedzińcu, tak jak to było w czasach Jezusa Chrystusa. Pamiętamy tę scenę ewangeliczną, jak Chrystus porozpędzał baranki i woły, puścił wolno gołębie, a stoły bankierów powywracał. Taka kupiona ofiara dawała się łatwo przeliczyć na pieniądze. Dlatego czytamy w liście do Galatów, kiedy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. A sam Chrystus mówi do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie wolno nam przy tym myśleć, że Ojciec wyręczył się Synem albo posłużył się Synem w dziele naszego zbawienia. W świecie Biblii ofiarować Syna to znaczyło o wiele więcej niż ofiarować samego siebie. Bo w świecie Biblii to oznaczało ofiarować nie tylko swoją teraźniejszość, ale również swoją przyszłość. W świecie Biblii Syn w życiu Ojca był kimś tak wielkim, że do dzisiaj w kulturze semickiej, kiedy Ojcu rodzi się Syn, to Ojciec rezygnuje z własnego imienia i zaczyna się posługiwać imieniem Syna. Syn jest w centrum. To posłanie Syna dokonało się z pełną Jego aprobatą i z całkowitą Jego współpracą. Syn się chętnie ofiarował, by spełnić wieczną wolę. Śpiewamy w jednej z pieśni kościelnych. A On sam powie o sobie, moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał. Zatrzymajmy się zatem na chwilę na treści przynajmniej tych ostatnich słów Ewangelii, które ewangeliści zanotowali, które Chrystus wypowiedział do Ojca w czasie swojej męki i śmierci. Najpierw pełne napięcia wołanie w Ogrójcu. Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ominie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jest w tym wołaniu jakieś echo zmagania się bóstwa z człowieczeństwem w Chrystusie. Bo przecież do końca pozostał prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, w którym wola ludzka nierzadko w dramatycznych okolicznościach podejmowała współpracę z wolą Boga. Dlatego ofiara Chrystusa była nie tylko ofiarą Boga, ale i ofiarą prawdziwego człowieka, ofiarą jednego z nas. Wreszcie dalej, rozmowa Syna z Ojcem, pełna miłości, modlitwa o przebaczenie. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus nie wzywa u Ojca pomsty nad tymi, którzy Go niesłusznie skazali, wyszydzili i ukrzyżowali. Zna bowiem ostateczny sens tego, co dzieje się na Golgocie. On nie jest ofiarą zwyczajnej pomyłki sądowej, ale tym, który świadomie oddaje swoje życie za zbawienie wszystkich ludzi. Jak mówi, mam moc je oddać i mam moc je odzyskać. Nikt mi życia nie odbiera, ja sam je oddaję. Ale chyba najwięcej emocji i sporów wywołują od dawna słowa wypowiedziane przez Chrystusa na krzyżu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Od wieków był powodem różnych kontrowersji. Jedni zauważali w tych słowach krańcowe osamotnienie Syna Bożego na krzyżu i dramat Jego śmierci. Bo jak słusznie podkreślali, dramat ludzkiego umierania polega nie tylko na rozstawaniu się z doczesnym życiem, ale wynika również z jakiejś niepewności w odniesieniu do tego, co będzie po śmierci. Rzucić się w otchłań śmierci, wiedząc, że po drugiej stronie czekają nas otwarte ramiona Ojca, to jeszcze nie jest pełne doświadczenie umierania. Dlatego Ojciec miałby pozwolić własnemu Synowi również doświadczyć owej nieobecności Boga w śmierci? Niektórzy chcieliby w tym właśnie momencie widzieć nawet owo wstąpienie Chrystusa do piekieł, gdzie człowiek cierpi z powodu nieobecności Boga. Znany egzystencjalista Kierkegaard pisze, że skupiając się na dramacie Syna, który wypowiada te słowa: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, nie należy zapominać także o dramacie Ojca, bo któryś z ojców chciałby usłyszeć z ust umiłowanego Syna tę bolesną skargę, jaką usłyszał Ojciec Niebieski: czemuś mnie opuścił? Tymczasem, jak przypomina Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu w drugim tomie i w jednej z ostatnich kateches środowych, teraz w lutym, słowa Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił to początek psalmu 22. Starożytna tradycja żydowska, co prawda w odniesieniu do modlitwy Szema Izrael, tej najważniejszej i najpiękniejszej modlitwy żydowskiej, mówiła, że jeśli ktoś odmówi modlitwę Szema Izrael, to zawsze będzie wysłuchany i może liczyć na zbawienie. Ale jeśli będzie sytuacja taka, że człowiek już resztkami sił, gasnącym życiem, nie będzie w stanie nawet odmówić całej modlitwy Szema Izrael, a powie tylko Szema, to Bóg go i tak wysłucha, bo on przecież wie, jaki jest dalszy ciąg tej modlitwy. I idąc dalej w takiej troszeczkę abrahamowej mentalności, mówili Żydzi, że gdyby ktoś był w tak ciężkim stanie, że nie byłby w stanie nawet, nie mógłby nawet tego Szema wypowiedzieć, tylko powiedziałby samo Sz, to Pan Bóg nawet wtedy wysłucha. Nie ma powodu, abyśmy tej zasady nie odnieśli również do modlitwy Jezusa Chrystusa, który konając na krzyżu wypowiada pierwsze słowa psalmu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleki jesteś od mych próśb i wołania. Warto, abyśmy sobie ten psalm po powrocie do domu przeczytali w całości. Tę modlitwę konającego Chrystusa. Zresztą nie jedyny to psalm, którym Chrystus modli się na krzyżu. Bo również słowa Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To także werset innego psalmu, psalmu 31. Heroizm miłości objawionej nam w krzyżu Jezusa Chrystusa wyraża się nie tylko w ogromie Jego cierpienia, ale również w tym, że nawet tak wielkiemu cierpieniu ukrzyżowanego Chrystusa towarzyszy Jego modlitwa. Chrystus nawet w momencie agonii pozostaje w modlitewnym zjednoczeniu z Ojcem, a modli się słowami psalmów, modlitwą udręczonego człowieka. Ojciec zaś, który jest w niebie, uczestniczy przez miłość w tej ofierze Syna, w ofierze naszego zbawienia. Ofiara krzyża jest ofiarą miłości. Tak Bóg umiłował świat. A krzyż Chrystusa o tym nam właśnie przypomina. Dlatego w obecności relikwii krzyża Chrystusowego, tutaj, w tym kościele, mamy odwagę śpiewać gorzkie żale przybywajcie. Wchodzenie w gorzkie żale bez odczytania miłości Boga objawionej w krzyżu Chrystusa byłoby niezrozumiałe. Byłby to żal, który niszczy człowieka. Żal bez stanięcia przed krzyżem wpędza człowieka w otchłań wyrzutów sumienia, z których nie ma wyjścia. A żal w obliczu krzyża jest źródłem naszej mocy, duchowego odrodzenia i zmartwychwstania.